wszystko na to wskazuje, nastąpi zmiana polityczna, bo PiS pewnie straci władzę.
Absolutnie nic się nie zmieni poza makijażem tej panny, którą jest władza. Nikt się nie przyznał, że chce zrobić polexit, czyli wycofać się z tej czarnej dziury, która nas wciąga. Jeszcze żeśmy tam nie wlecieli do końca, ale nas
przepraszam,
wciąga.
Przepraszam, ja się przyznałem. Ten moment takiego upadku Konfederacji to był nagle jakiś samobójczy ruch ku tak zwanemu centrum.
Centrum, czyli czarna dziura, która nas wciąga.
Szkoda, bo to była jakaś szansa na zmianę tonu polskiej debaty publicznej.
Korwin proponował różne rozwiązania takie, nie oglądajmy się na innych, bo to jest sensowne i realizujmy coś, co jest sensowne, niezależnie od tego, co inni myślą.
Podczas tak zwanej pandemii covidowej rząd PiS-u zachował się dokładnie tak, jak pewnie zachowałby się rząd Tuska.
Morawiecki jest chłopcem z Davos.
Morawiecki kapitulował, wygłaszając piękne przemowy, a Tusk będzie kapitulował bez żadnych przemów.
Kawa kuloodporna. Dla tych, którzy potrzebują kopa, a jednocześnie nie chcą się obżerać i utyć. Reszta na mojej stronie. Proszę szukać słoiczka z napisem energia do kawy. I z tego zrobicie kawę kuloodporną. Cejrowski.com/sklep.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym programie Antysystem. Paweł Lisicki, jestem w Warszawie. Wojciech Cejrowski, gdzie jest? Teraz.
Ja jestem na Kociewiu, na polskiej wiosce i już teraz o tej porze dnia, kiedy nagrywamy tę audycję, nie widzę jeziora, ale je nadal czuję nosem.
No dobrze, a skoro jesteśmy w Polsce obaj, to obaj będziemy komentowali to, co wydarzyło się parę dni temu, czyli wybory. My w zasadzie w naszym programie Antysystem rzadko żeśmy rozmawiali o polskiej polityce, no bo ona w gruncie rzeczy, no jakby to powiedzieć, na tyle była mało, ta kampania była tak naprawdę na tyle mało interesująca, że trudno było jej poświęcać więcej miejsca. No ale jednak jak już doszło do wyborów i do głosowania i następuje teraz, wszystko na to wskazuje, nastąpi zmiana polityczna, bo PiS pewnie straci władzę, to jednak warto temu trochę miejsca w naszych rozmowach poświęcić. No i nie wiem, czy ma Pan jakieś specjalne refleksje dotyczące wyników wyborów w Polsce?
Jak mnie kto o to pyta, to odpowiadam, że absolutnie nic się nie zmieni poza makijażem tej panny, którą jest władza.
O.
W praktyce się nic nie zmieni, dlatego że my operujemy w pewnej grawitacji i czarna dziura ogromna, czy to jest Davos, czy Unia Europejska, ona nas wciąga, wsysa. I teraz jedni krzyczą, że to dobrze, a drudzy krzyczą, że to niedobrze. Jedni krzyczą, że jak wpadniemy do tej czarnej dziury, to zgniecie nas, znikniemy i Polska nie będzie istniała. Drudzy natomiast krzyczą, że się zrobi cudownie, bo jeszcze nikt nie przeleciał przez czarną dziurę, więc my spróbujemy. I co tam jest po drugiej stronie? Nikt nie wie. Ja uważam, że jest disaster, czyli nas zgniecie. Natomiast żadna ze stron nie ma siły powstrzymać tego procesu. Nikt się nie przyznał, że chce zrobić polexit, czyli wycofać się z tej czarnej dziury, która nas wciąga. Jeszcze żeśmy tam nie wlecieli do końca, ale nas
przepraszam,
wciąga.
Przepraszam, ja się przyznałem. To znaczy tygodnik do rzeczy okazał się jedyną siłą na polskiej scenie polityczno-medialnej, który taką tezę postawił, za co zresztą zostaliśmy właśnie wyłomotani. Żartuję.
Pan nie kandyduje. Ja mówię o tych, którzy kandydują. Jedyna partia, która przebąkiwała o polexicie wcześniej, to była Konfederacja i wtedy mieli marzenia o 20% poparcia i mieli nawet na to szansę. Natomiast kiedy się Mentzen zaczął wywijać z tego pytania, czyli nie odpowiedział wprost, że jest za wyjściem z Unii, a Brauna i Korwina-Mikke wysunęli poza margines i teraz my, młode dwa mydłki, będziemy teraz kreować politykę Konfederacji, to natychmiast stracili.
Tak, to znaczy, tak omawiając jednak to, co się wydarzyło, myślę, że ten moment, przynajmniej dla mnie, takiego upadku Konfederacji, upadku w sondażach, tak to bym powiedział, to był nagle jakiś samobójczy ruch ku tak zwanemu centrum, gdzie oni zatracili właśnie ten cały swój, tą swoją antysystemowość, tę gotowość jakiegoś zderzenia się.
Centrum, czyli czarna dziura, która nas
czarna dziura, no to znaczy zaczęli się zachowywać dokładnie jak wszyscy inni. nagle właśnie Mensen stwierdził, że on właściwie nie wie, czy jest, jaki jest jego stosunek do Unii Europejskiej. No jeszcze gorsze były wystąpienia niejakiego Przemysława Wiplera, który najpierw powiedział, że on głosował przeciwko Unii, ale teraz on się nawrócił i głosuje za Unią. Potem coś zaczął przebąkiwać o tym, że właściwie to elektorat Konfederacji to bardzo by chciał, żeby ona była znacznie bardziej liberalna w takich kwestiach jak aborcja i eutanazja. A potem jeszcze znowu Mencen coś tam zaczął dorzucać, że jak oni zniosą podatkowanie spadków, to na tym najbardziej zyskają geje. I sobie człowiek myśli, no Boże, no po prostu po co oni w ogóle są? No przecież wszystko to, co mówił, co zaczęli mówić, doskonale mieści się w obrębie pozostałych partii, które już sobie doskonale radzą, więc ta ich antysystemowość zniknęła, zostały jakieś takie żarciki, gagi, fajne chwyty w internecie, ale to jest puste.
W Polsce jeszcze się nie lubi bogatych. Oni to przegapili, Mencen chyba to przegapił, bo jak latał helikopterem, to ja też jestem w stanie sobie policzyć, że to jest taniej niż jeden wiec PiSu i że oblecę bardziej skutecznie 9 miast, mając przy polskich drogach beznadziejnych helikopter, niż jadąc Tuskobusem. No ale trzeba pamiętać o tym, że w Polsce bogatych, w Polsce takich, którzy odnieśli sukces, się odruchowo nie lubi. Procent osób, które są w stanie podziwiać cudzy sukces, jest niewielki, a w wyborach chodzi nam o jak największy procent, czyli musimy pamiętać, co większość sobie pomyśli, jak mnie zobaczy w helikopterze. No Mencen prawdopodobnie jak w lustrze oglądał tę scenę, to se myślał, kurka wolna, jaki fajny jestem, latam helikopterem, bo to jest taniej, chociaż to no, w normalnych warunkach nikt tak nie pomyśli, a jednak jest taniej, nie dość, że szybciej. No i przegrał na takich ruchach cały ten ich ruch.
Przegrał tutaj, mi się przypomniało, że jak pan z nim zrobił rozmowę, to było chyba ze 3 miesiące temu, może 4, nie pamiętam, no to ona na YouTubie miała jakąś gigantyczną liczbę odsłon, chyba z 2 miliony, może nawet więcej. I to był chyba taki ostatni moment, kiedy Konfederacja była na takiej fali wznoszącej, a potem kompletnie właśnie z nich uszło powietrze, no bo to, co było ich największą zaletą, to oni zaczęli chować, a na pierwsze miejsce wystawiać to, co ich upodobniało do wszystkich innych, czyli no, taka właśnie bezpłciowość, niejakość, dostosowanie się, no szkoda, bo to była jakaś szansa na zmianę tonu polskiej debaty publicznej.
Tonu debaty może tak. Przez jakiś czas zmieniali ton debaty, natomiast w tej rozmowie Mencen pokazał, że on jest miglanc, jak mówią tutaj na Kociewiu, bo zapytany o to, czy co uważa na temat dotacji dla partii politycznych, to skrytykował je, że ta partia powinna się utrzymywać z własnych składek i tak dalej, a nie brać pieniędzy z budżetu, z podatków, bo z jakiej racji? A czy weźmie pan dotację? Tak, wezmę. No to w tym momencie już nie słuchałem jego następnych odpowiedzi, bo to jest miglanc właśnie. No to tak. Jest wprawdzie złe, ale będę to robił.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Czyli tak zwane działanie pod publiczkę. No dobrze, pewnie największym zaskoczeniem jednak, bo myślę, że mało kto podejrzewał, że PiS nie tylko, no to formalnie PiS wygrał te wybory, ma 196 powiedzmy mandatów, niewiele mniej niż 200, natomiast wszystko wskazuje na to, że straci władzę i tego mało kto podejrzewał. Mnie tak naprawdę, kiedy patrzyłem właśnie na tę kampanię, na to starcie między Tuskiem a Morawieckim, Morawieckim i Tuskiem, miałem takie właśnie straszne takie wrażenie takiego déjà vu, to znaczy cały czas to samo, to międlenie. Oni tak naprawdę się specjalnie od siebie nie różnią, ale jednocześnie są tak zacietrzewieni w tej takiej ambicjonalnej walce ze sobą, kto komu bardziej wetknie szpilę, kto komu bardziej pokaże, że jest tutaj ważniejszy, silniejszy, że to miało robić wrażenie poważnego sporu. Ale to nie był poważny spór. Podczas tak zwanej pandemii covidowej rząd PiS-u zachował się dokładnie tak, jak pewnie zachowałby się rząd Tuska. Jak doszło do wojny na Ukrainie, to rząd poleciał do przodu, broniąc Ukrainy i pokazując, że jej interesy są tutaj najważniejsze, a może nawet i ważniejsze niż interesy polskie, co zresztą premier Morawiecki parę razy wprost mówił, a na pewno mówił to prezydent Duda, więc w zasadzie wielkiego sporu między nimi nie było. No i ta sprawa unijna. No, rząd PiS-u, który w 2015 roku, ja powiem szczerze, że ja wierzyłem, że ta zmiana wtedy sprawi, że postawa Polski wobec Brukseli będzie nieporównywalnie bardziej twarda, mocna i taka bardziej narodowa niż to, co było wcześniej. Był jeden, powiedzmy, taki promyczek nadziei, czyli to, że PiS wtedy, to był 2015 rok, zdecydowanie odrzucił politykę przyjmowania imigrantów wskutek tak zwanej relokacji imigrantów. I tutaj się PiS postawił, nie po naszym trupie, nie zgadzamy się i tak dalej. To był pierwszy moment takiego pójścia na zwarcie, wygrany. Ludziom się to podobało, to była zresztą realizacja i obietnic, no i można powiedzieć interesu narodowego. Ale potem, po zmianie już szczególnie z premier Szydło na premiera Morawieckiego, to był jakiś ciągłych takich kontredansów wobec tej Brukseli, uległości. Od czasu do czasu jeszcze pojawiały się jakieś mocniejsze słowa, ale tak naprawdę to była nieustanna kapitulacja, aż w końcu ja doszedłem do wniosku, jak zebrałem te wszystkie elementy razem, że za sprawą premiera Morawieckiego, albo nie wiem, czy on sam, ale to był człowiek, którego przecież Jarosław Kaczyński ustanowił swego rodzaju takim twarzą tutaj, swoim zastępcą, następcą w PiS-ie, no to stała się partia globalistów. No więc jak to ma być partia globalistów z takim, powiedzmy, jeszcze patriotycznym sznytem, bo chodzi o to, że od czasu do czasu trzeba użyć trochę takiej retoryki, która łapie za serce, bo jest i papież, i Polska, i Matka Boża, i tak dalej, no to ja dziękuję bardzo. No to znaczy, to jest coś niepoważnego.
Ale może mi pan wyjaśni moment przejścia między Szydło a Morawieckim. Kto podjął decyzję, żeby Szydło zdjąć, a założyć Morawieckiego?
No w PiS-ie jest tylko jeden ośrodek decyzyjny, który mógł taką decyzję podjąć. Prezes
Ale
Kaczyński.
Skąd ten pomysł? I dlaczego? Lepszy ja był dlaczego. Morawiecki od Szydło.
To znaczy, ja mogę powiedzieć, co się mówiło. Albo co mówili ci, którzy chcieli, żeby ta zmiana nastąpiła. Otóż oni twierdzili, i to jest moim zdaniem najbardziej absurdalna teza, jaką usłyszałem, że dzięki tej zmianie Polska ułoży sobie relacje z Brukselą. Że Szydło właśnie nie potrafiła sobie z tymi biurokratami czy tymi eurokratami radzić, a Morawiecki taki właśnie
pana,
wielki bankier.
Mówili prawdę. Kiedy zadawałem to pytanie 3 sekundy temu, to miałem w głowie taką różnicę między Szydło a Morawieckim. Morawiecki jest chłopcem z Davos. Szydło nie była chłopcem z Davos i nie chodzi o płeć. Nie pamiętam, czy jeździła do Davos, ale nie była jednym z tych wielu piskorzy, którzy tam się po Davos skręcą i się dobrze w tym szlamie czują, jeżeli tam w ogóle pojechała. Natomiast Morawiecki to jest zdecydowanie karierowicz, który robi karierę za granicą, będąc polskim premierem. On swoją przyszłość, może nieświadomie, ale plasuje poza dalej, więcej, wyżej, poza granicami Polski. Bycie polskim premierem to nie jest dla niego koniec kariery w jego myśleniu i przekonaniu, sądzę po czynach. I dlatego właśnie, kiedy zdjęto Szydło, bo sobie nie układała relacji z zagranicą, ona była tylko premierem Polski. W jej głowie ona się interesowała interesem Polski. Dobrym, złym premierem, ale ona była premierem Polski. Morawiecki jest premierem Polski w Unii Europejskiej. I Polski na świecie.
Tak, znaczy to co powiedziałem, to jest premier globalistów, o tak muszę powiedzieć, realizujący w Polsce, w polskiej prowincji ogólne projekty globalistyczne.
O, gubernator prowincji Polska, widzi pan, to jest.
No tak, 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 tak można było powiedzieć. No i od tego momentu ten PiS stracił w zasadzie smak i taką.
Dobra, ale po co my o tym wszystkim
siłę,
gadamy, jak to.
No, wewnętrzną jak to moc.
To nie, tak chcę, gdybamy teraz sobie, jesteśmy wróżka Pellegrini, gdybym ja rozgrywał tę piłkę i był Donaldem Tuskiem, Tusk ma chyba bardziej chęć do władzy niż jest spryciarzem. Nie wydaje mi się osobnikiem inteligentnym. Jest sprawny, ale nie wydaje mi się inteligentnym, bo inteligentny typu Czarzasty to zrobiłby coś takiego. Zostawiamy PiS z tym całym koksem, bo sami wiemy, że się wali. Wali się za dużo domków w Unii Europejskiej, żebyśmy chcieli przyjąć władzę, a co za tym idzie odpowiedzialność za rozwałkę. to może lepiej zostawmy PiS, bo i tak my będziemy rządzić, tylko nie będziemy odpowiadać. PiS będzie słabym rządem przy tym układzie. To niech mają sobie tę trzecią kadencję, a my będziemy mocną opozycją, która w każdej chwili może sprzątnąć rząd PiSu za pomocą jednego głosowania. I więc ja bym PiS wypuścił na trzecią kadencję, gdybym był Tuskiem.
Ale nie jest pan Tuskiem i w związku z tym mogę się założyć, że PiS tej trzeciej kadencji przynajmniej wszystko nic nie wskazuje, miał nie będzie. Natomiast rzeczywiście tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo główny kontrargument albo przeciwko no, tej zmianie władzy był taki, że teraz rozpęta się w Polsce ta sama rewolucja, która się pojawiła na Zachodzie. Czyli będzie LGBT, będzie aborcja na życzenie, będzie walka z wszystkimi inaczej myślącymi. I to jest do pewnego stopnia prawda, mówię do pewnego stopnia, bo jeśli patrzeć na deklaracje, to faktycznie takie deklaracje Tuska i Lewicy, może mniej tam, jeśli chodzi o trzecią drogę, padały. Czyli, że PiS, Tusk obiecał, że zresztą Lewica też obiecała, że teraz nastąpi całkowita zmiana prawa, jeśli chodzi o aborcję, tylko no, te obietnice, to oni takich nie będą mogli zrealizować, ponieważ nawet jak będą chcieli, przygotują taką ustawę, to jest jeszcze weto prezydenta. Myślę, że w tej sprawie ono by się pojawiło.
Ale on kończy kadencję.
Za 2 lata.
Okej. Okay. No to za 2 lata zrobią.
No, zrobią albo... Jeśli
a jaką większość trzeba mieć w Senacie, czy gdzie tam, żeby odrzucić weto prezydenckie?
Trzeba mieć w Sejmie większość, trzeba mieć 270 chyba 6 głosów, jeśli się nie mylę, no. A oni mają razem 249-250, więc nie mają takiej siły, żeby to zrobić.
Ale trzecia siła im dołoży w takich
nie,
sprawach.
Nie, nie, wszyscy razem. To znaczy tak zwana trzecia droga, Platforma i Lewica będą miały razem 249 głosów, więc nie będą w stanie obalić weta.
No więc dobra, pozostanie ale nam... w sprawach zasadniczych Duda nie okazał się być twardy, tylko okazał się kolejnym chłopcem z Davos, tylko takim, że my już mamy Morawieckiego, to po co ty nam tu?
Ale bo jak ja patrzę, powiem panu szczerze, na polską politykę od paru lat, to mam wrażenie, że tak, jedni grają po prostu dokładnie tak, jak im każą albo dyktują przyjaciele z Niemiec albo z Brukseli, to jest właśnie ta obecna władza, znaczy ta władza, która pewnie się pojawi, a drudzy wykonują posłusznie wszystko to, co im każe Waszyngton. I tak naprawdę nie jestem w stanie dostrzec, przynajmniej nie wiem, na czym to polega, że polskie elity polityczne nie były w stanie do tej pory wyłonić z siebie takiego ugrupowania, czy takiej formacji, która by przede wszystkim pilnowała własnego polskiego interesu, a nie była za każdym razem instrumentem w rozgrywkach silniejszych od siebie. No, czy to właśnie Niemców i Unii Europejskiej, czy Amerykanów. Tak jakby w ogóle nie przychodziło im do głowy, im, mówię tutaj o przedstawicielom tych elit, no że można tutaj rozgrywać coś własnego, można się postawić jednym i drugim, pójść na zwarcie, wygrać swoje. No, ja tutaj piję trochę do tego, co można było obserwować na Węgrzech. Tam też, to jest też ciekawe porównanie tam. Orban, przypomnę, wygrał trzeci raz pod rząd, trzecia kadencja i tym trzecim razem dostał największe poparcie, ma większość konstytucyjną. Ale on zdefiniował bardzo wyraźnie 2 cele w tej rozgrywce. Cel pierwszy, ogłosił wyraźnie, że jak wygra, to Węgry nie wejdą do wojny na Ukrainie i będą neutralne. I cel drugi, czyli pokazywał, że zależy mu na bezpieczeństwie swoich rodaków mimo nacisków amerykańskich, żeby się Węgry bardziej zaangażowały militarnie. I cel drugi, wyraźnie postawił na pójście na zwarcie z rewolucją genderową, ogłosił ustawy przeciwko propagandzie, homopropagandzie, wszedł w ostre zwarcie z Brukselą, nie dostał tych pieniędzy, które mu się zresztą należały. No i co z tego? Wygrał wybory, ma zapewnioną kadencję, Węgrzy go poparli. A u nas...
No u nas jak się pojawia taka postać, która definiuje interesy polskie, to ona nie ma popularności. To nie jest kwestia taka, że elity nie kreują takich postaci, tak pan powiedział, tylko naród takich postaci raczej nie chce. Otóż przecież Korwin proponował różne rozwiązania takie, nie oglądajmy się na innych, bo to jest sensowne i realizujmy coś, co jest sensowne, niezależnie od tego, co inni myślą. To naród nie chciał tego. Ani nie chciał likwidacji ZUS-u, który i tak jest zbankrutowany, chciał ratowania za pomocą 500+ów pieniędzy, tam wszystkiego. Ani nie chciał niskich podatków naród. Brown z kolei miał taki ryt, że interes Polski jest nadrzędny nad wszystkimi innymi i gotów jestem zapłacić pewne koszty, czyli mieć niższy poziom życia, ale w niepodległym państwie, niż wyższy poziom życia, ale podlegać władzy, no, na przykład brukselskiej. No ale co z tego? Naród nie chce takich osobników w Polsce. Węgrzy chcieli takiego Orbana, albo umiał ich przekonać stopniowo, a Polacy nie chcą takiego gościa.
Znaczy, dobrze, że pan dodał, chyba że umiał ich przekonać, bo ja myślę, że to nie jest tak na szczęście jeszcze, że nie mamy takich postaci, ale te postacie nawet jak się pojawiają, no to z jakichś powodów nie są w stanie się przebić tym swoim podejściem i w związku z tym wszystko grzęźnie w takim marazmie. No bo teraz a propos Tuska jeszcze, no to powiedzmy tak, ta różnica między Morawieckim a Tuskiem była taka, że Morawiecki kapitulował wygłaszając piękne przemowy, a Tusk będzie kapitulował bez żadnych przemów. W związku z tym wszystko to, co Bruksela od nas chciała, czy chciała nam narzucić, Tusk wprowadzi, nawet i to jeszcze będzie głosił, że to jest jedyne słuszne i dobre rozwiązanie. Więc w zasadzie no, tak to chyba będzie wyglądało.
No i teraz to miała być pozytywna audycja w jakimkolwiek punkcie, czy miała być cała taka?
No nie, dlaczego miała być niepozytywna? Jest element pozytywny taki, że dochodzimy do wniosku, że pan miał rację, głosząc hasło wszyscy won.
No ale jaki jest mój pożytek z tego, że miałem rację? Ci, co mieli rację, to w Nowym Jorku jest taki, to jest żart, ale jest cmentarzyk mały i przy nim jest tabliczka, że tu leżą wszyscy, którzy mieli pierwszeństwo przejazdu. No oni wszyscy mieli rację, ale wylądowali na cmentarzu, bo ten drugi wymusił i ich zabił.
Ja tutaj widzę jedną rzecz pozytywną, żeby nie było tak właśnie smętnie i krytycznie. No. Być może ta przegrana będzie też formą pewnego oczyszczenia i pojawi się jednak teraz, kiedy władza będzie w rękach tych unijczyków, tych już jawnych globalistów, a nie udawanych i niefarbowanych, może po drugiej stronie no, przyjdzie refleksja, że trzeba na poważnie bronić polskiej niepodległości, suwerenności i nie wystarczy PR, nie wystarczy tylko gadanie. No, może to będzie
życiu,
coś pozytywne.
W życiu, przecież odetchną z ulgą. Dzisiaj jeszcze są pomartwieni trochę pisowcy, ale odetchną z ulgą. Chłopaki, nie musimy się tym zajmować. Możemy się zająć wyłącznie krytykowaniem Tuska z tylnych ław parlamentu, co jest bardzo łatwe. Super pozycja. Niech oni sprzątają to barachło. Palestyńcy z Izraela nacierają na Europę. Paryż się wali, Szwecja się wali. Unia pieniędzy nie ma. Putin atakuje. Cudownie, że oddaliśmy władzę, bo nie jesteśmy w stanie. Jak się w Błaszczach ucieszy, że nie będzie musiał być ministrem. Wszyscy się ucieszą. A Morawiecki pojedzie do Davos i dostanie dyrektorem kasyna albo czegoś takiego globalistycznego oczywiście.
Przepraszam, no to ja miałem zakończyć, tak sobie myślałem, jakoś optymistycznie, a to pan zakończył optymistycznie z wizją premiera Morawieckiego jako dyrektora kasyna. No proszę bardzo, no, odebrał mi pan cały optymizm.
To mogę się podać do dymisji, pan mnie wywali z gazety i wtedy gazecie wzrosną notowania u urzędującej władzy, jak pan wywali Cejrowskiego.
O, to już, wie pan, powiem tak, za mało. Nie wiem, kogo musiałbym jeszcze wywalić.
No dobra, idziemy do domu za tydzień. Nic się w Polsce nie zmieni. Ani na lepsze, ani na gorsze. Czyli można żyć spokojnie. Węgiel nadal będzie kosztował tyle, co teraz, czyli bardzo drogo. Bye.
Bye.